Chciałbym porozmawiać dzisiaj o tym, jak przedstawiać branżę gier, zwaną w slangu game devem, potencjalnym inwestorom. Czy to będą rodzice, którzy postanowili sfinansować naszą indie gierkę? Czy to będzie bogaty wujek z Ameryki? Czy to będzie być może biznesmen, który zajmował się do tej pory, nie wiem, produkcją opakowań plastikowych, a teraz, ponieważ dużo słyszał o grach wideo i słyszał, że Wiedźmin jest popularny i o milionach, które się tu kryją, bo rzeczywiście się kryją, ich zechce zainwestować i akurat zwrócił się do kogoś z nas o pomoc, czy też z taką inicjatywą, że chciałby sfinansować robienie gier, to fajnie by było opowiedzieć mu, jak branża gier wygląda. Tak naprawdę, bo ona powszechny obraz branży jest, wydaje mi się, dość daleki od stanu faktycznego. Szczególnie jeśli ktoś opiera swoją wiedzę na ten temat choćby z telewizji, z tym, jak branża gier jest pokazywana. Czasem jest pokazywana jako źródło wszelkiego zła, które kolompuje dzieci, sprawia, że nie wychodzą z domu, albo z kolei zmusza je do robienia rzeczy strasznych. Tak nie jest. Jest to normalna część gospodarki, właśnie kultury, tak mi się wydaje, która jest rosnącą bardzo dużą częścią właśnie ludzkiej działalności, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Więc jedziemy z koksem. Czym jest game dev? Czym jest branża gier? Otóż jest to show business. Z tego sobie nie zdają sprawy przeważnie ludzie, którzy gdzieś tam usłyszeli o tym i chcieliby pomyśleć o tej branży jako o sposobie zarabiania pieniędzy. Nie jest to wbrew pozorom dział IT. Znaczy, ma wiele wspólnego z branżą IT. Gry to są programy komputerowe oczywiście, ale to nie działa tak jak branża IT. Jest branża wideogier jest trochę podobna do innego działu show biznesu, jakim jest film. Mamy wiele wspólnych cech, mamy trochę wspólnych metod produkcji, to jak działamy, natomiast znowu także różnimy się od filmu. Jest to coś zupełnie, no nie zupełnie innego, ale innego. Więc jest to dziedzina bardzo mocno zorientowana na produkt. My robimy gry dla anonimowego odbiorcy. Oczywiście tworząc grę staramy się myśleć do kogo ona jest skierowana, kto będzie w nią grał, natomiast to nie jest klient, do którego możemy wysłać naszego, no nie wiem, przedstawiciela handlowego, który go przekona, żeby ten produkt kupił. My musimy sprzedawać to tak jak film, tak jak książkę, tak jak inne dzieła kultury. Musimy tych odbiorców znaleźć gdzieś, musimy im zaproponować, sprawić, żeby gra się im spodobała. I czyli, żeby odniosła sukces, ona musi być hitem. Bardzo ciężko jest w związku z powyższym coś tutaj przewidzieć. Powiedzieć, że w zasadzie to jest proste, wystarczy, że zainwestujemy tyle pieniędzy, zatrudnimy sprzedawców handlowych, oni pojadą w x miejsc i na tej podstawie wysnuć sobie prognozy. To nie jest takie proste, bo musimy mieć bardzo dobry produkt. Ten produkt musi spodobać się temu nieznanemu nam jeszcze odbiorcy, chociaż jakoś tam zdefiniowanemu. I musi to być produkt bardzo wysokiej jakości. Jakość jest tu kluczem. Jeżeli gra nie będzie dostatecznie dobra, to istnieje bardzo mała szansa, że będziemy w stanie na niej zarobić, niezależnie jak sprytne metody marketingu zastosujemy. Jakość jest kluczem. Te wszystkie polskie na przykład gry, które odniosły sukces światowy, odniosły go dlatego, że przede wszystkim były to bardzo, bardzo dobre jakościowo gry. Oczywiście zrobienie dobrej jakościowej gry jest tylko pierwszym krokiem do sukcesu. Jeszcze potem trzeba sporo się napocić. Branża wideogier jest rynkiem, jest branżą bardzo młodą. Na świecie liczy około 40 lat, oczywiście sięgając po najstarsze gry wideo, które początkowo nie miały nic wspólnego z komputerami, były to elektroniczne urządzenia, kompletnie elektroniczne, pozbawione programu i procesora. Potem pojawił się tam zwykły procesor ogólnego zastosowania i program, który uruchomiony tworzył nam jakoś na początku bardzo prostą rozgrywkę, a potem coraz bardziej złożoną, aż do tego stanu, jaki mamy obecnie. W Polsce branża liczy sobie około 25 lat. Oczywiście były tam wcześniej troszkę różne próby, jednakże to, co obserwujemy dzisiaj, ta ciągła historia to jest ostatnie 25 lat, co się oczywiście pokrywa z transformacją ustrojową, która była niezbędna, abyśmy przede wszystkim dostali w swoje ręce komputery, na początku komputery domowe, potem wszelkie inne i mogli zacząć tworzyć gier. To, że branża liczy sobie tylko te 25 czy może trochę więcej lat, to też efektem tego jest to, że to jest wciąż branża młoda, która nie wszystko jeszcze sobie dobrze zorganizowała. Mamy dużo problemów z tym, jak robić te gry, jak je produkować, czyli szukamy ciągle nowych, efektywniejszych metod produkcyjnych i też ciągle odkrywamy, jak te gry można sprzedawać, jak można zrobić na nich biznes, jak zarabiać pieniądze. I to się zmienia czasem szybciej niż prawdopodobnie większość twórców gier by sobie życzyła, ponieważ ciężko tutaj coś zaplanować w tak dynamicznie rozwijającym się rynku. A skoro on jest taki dynamiczny i dużo się w nim dzieje, to też trudno oczekiwać, że wszystko w nim będzie poukładane, że łatwo jest opowiedzieć komuś: stary, zainwestuj tutaj troszkę pieniędzy, bo to działa tak i tak i możemy po 3 latach liczyć na taką stopę, nie wiem, wzrostu, zwrotu inwestycji i tak dalej. To jest bardzo trudno jest nam przewidzieć, nam twórcom, wiem, co będzie w tej branży działo się za kilka lat. To jest branża bardzo dynamiczna i innowacyjna, czyli game dev jest dynamiczny i innowacyjny. I to innowacyjny w zakresie technologii, coraz nowsze urządzenia, ale także nie tylko urządzenia, na których gramy, zarówno całe platformy, jak i elementy. Jeśli prześledzimy sobie choćby to, co się dzieje w kartach graficznych od wielu, wielu lat, to tam są nieustanne zmiany, coraz nowsze możliwości, które te urządzenia oferują i gry, które powinny, przynajmniej niektóre, bo oczywiście nie wszystkie muszą, powinny te możliwości wykorzystywać. Dużo się zmienia właśnie dlatego, że pojawiają się nowe platformy, więc ciągle trzeba się adaptować i robić gry na nowe platformy po to, żeby sprostać wyzwaniom wymogom rynku. W zakresie treści też bardzo dużo się dzieje innowacyjnego. Zmieniają się rodzaje gier, zmienia się sposób, w jaki gry są prowadzone, jakie gracz ma w nich możliwości, jakie budują one wizje różnych wirtualnych światów, co możemy w nich zrobić. Tutaj też ciągle twórcy gier prześcigają się w wymyślaniu nowych rzeczy. Oczywiście to nie oznacza, że każda gra jest innowacyjna i musi być innowacyjna i musi oferować coś nowego. Przecież lubimy grać w gry, które znamy, w sensie sposoby rozgrywki. Mamy swoje ulubione gatunki gier, więc to nie jest tak, że tylko możemy robić innowacyjne 100% gry. Niemniej jednak ciągle twórcy gier poszukują czegoś nowego. I to znowu ta dynamika, ta duży stopień innowacyjności sprawia, że ta branża może wydawać się pozornie chaotyczna. Nie jest tu wszystko tak dobrze poukładane. Więc jeżeli przychodzi ktoś z branży, która liczy sobie, no nie wiem, 100 lat i ma pieniądze i stwierdza: dobra, teraz słyszałem, że dużo się w grach dzieje, chciałbym tutaj zainwestować, to może być zaskoczony tym, że no, pozornie jest tutaj spory bałagan, który ma swoje powody. Bo to właśnie, to co widać, to jest tylko pozorny chaos. On wynika z tego, że twórcy gier muszą działać na bardzo dynamicznym, takim zmieniającym się rynku i nauczyli się trochę działać, co powoduje, że bardzo lubią stosować różne, czasem nie szablonowe metody działania. Bo musimy sprostać nowym wymaganiom, które nieustannie gdzieś się pojawiają, bo takie są wymogi rynku. Branża gier jest branżą w Polsce na pewno w większości miejsc na świecie 100% rynkowo. To znaczy wygrywają na rynku ci, którzy robią dobre produkty, przynajmniej nie grają one istotnej roli, żadne dotacje, żadne wsparcie. Nie jesteśmy rolnictwem objętym specjalną polityką rolną, nie jesteśmy takimi innymi działami kultury, które mogą liczyć na wsparcie mecenatu państwowego. Radzimy sobie z tego doskonale sami, dlatego też, bo nauczyliśmy się tego. I to wymaga dość dynamicznego podejścia do wielu spraw. Jest olbrzymia konkurencja. W tej chwili robienie gier jest relatywnie proste. Właściwie każdy będzie może gry robić, więc próg wejścia na rynek, czy też do tej branży jest bardzo niski. Kiedyś oczywiście wymagało to sprzętu, wiedzy, której było trudno zdobyć. Teraz to nie jest żaden problem. W związku powyższym każdy twórca gier musi zmagać się z bardzo ostrą konkurencją. A co za tym idzie, musi szybko reagować na zmiany, musi tworzyć rzeczy lepiej, ciekawiej, szukać odbiorców, szukać być może czasem swojej niszy. Musi działać dynamicznie. To nie sprzyja wizji poukładanego biznesu. Bo musimy po prostu znaleźć się w takiej sytuacji, jaka w danym momencie jest. A naprawdę co kilka lat, nie mówię, że wszystko staje na głowie, ale pojawiają się zupełnie inne trendy i trzeba potrafić się w tym znaleźć i odnaleźć. Z jednej strony buduję oczywiście taki obraz, że jesteśmy tacy wszyscy dynamiczni, chaotyczni, działamy spontanicznie trochę, ale to nie do końca jest, nie do końca tak to wygląda. Rynek, ta branża też wymaga pewnej cierpliwości. Dobre produkty powstają dość długo. Jest to są w zasadzie, jeśli pominiemy bardzo drobne gry mobilne, czy jakieś drobniejsze gry na komputery tradycyjne, to proces produkcyjny gry rzadko kiedy trwa krócej niż rok. Zazwyczaj jest to półtora roku, dwa lata, nierzadko bardziej skomplikowane produkcje trwają 4 do 5 lat. Trzeba też być na to przygotowanym. To nie jest tak, że usiądziemy, wymyślimy i pykniemy sobie, jak to się mówi, gierkę w 2 tygodnie. Da się zrobić gierkę w 2 tygodnie. I czasem takie gry odnoszą zadziwiające sukcesy rynkowe. Natomiast nie jest to reguła. Większość dobrych gier powstaje latami. Jeśli przyjrzymy się najlepszym, najbardziej znanym polskim produkcjom, czy Wiedźminowi, czy produkcją Techlandu, czy wszystkim innym, które tutaj być może pominąłem niesłusznie, to zauważymy, że są to gry, które mają cykle produkcyjne bardzo długie, trwające wiele lat. Wiedźminy to jest 4 lata każdy przynajmniej. Produkty Techlandu także są to wieloletnie produkcje. Więc jeśli ktoś zakłada, że och, to ja wchodzę w ten biznes i zobaczę szybciutko przynajmniej efekt i wtedy podejmę decyzję, co dalej, to jest niedobre podejście. Żeby zobaczyć pierwszy efekt, jeśli aspirujemy na przykład do osiągnięcia takiej pozycji, jaką osiągnę najlepsze polskie firmy, to musimy być przygotowani, że po pierwsze będzie to, ten pierwszy efekt zobaczymy raczej za kilka lat, nie mniej niż 2, raczej dłużej. I niekoniecznie ten pierwszy efekt od razu będzie gigantycznym sukcesem. To jest raczej jazda długodystansowa. Inna charakterystyczna rzecz związana z tą branżą, ale oczywiście nie tylko z tą, jest to, że gry to jest wysiłek zespołowy. Oczywiście zdarzają się twórcy, którzy potrafią zrobić grę samodzielnie i świetnie. Niemniej jednak większość gier, znacząca większość, to są gry robione przez zespoły. Od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu, jeżeli weźmiemy sobie największe produkcje. Krajowe to jest kilkaset osób, zagraniczne to jest nawet do kilku tysięcy. Tak duży zespół musi tworzyć tę grę, więc to nie jest tak, że jakieś nazwisko jest czymś, co rozwiąza wszystkie problemy. Oczywiście gdzieś tam przez branżę przewijają się jakieś takie znane nazwiska, ludzie, którzy pełnią rolę w odrobinę takich gwiazd, niemniej jednak nawet jeśli gdzieś na czele zespołu stoi jakaś znana postać, trzeba pamiętać, że za jego plecami stoi nierzadko 200 ludzi, którzy są tak samo, a powiedziałbym raczej bardziej niezbędny niż ten jeden człowiek. I ten zespół to jest podstawa. Nie wystarczy nam jeden wizjoner, który stanie i powie, ja mam pomysł na grę i w zasadzie już załatwiony. Resztę to jakoś się zrobi. Nie. To ten zespół robi grę. Te dziesiątki ludzi czy setki tworzą tę grę. Jeżeli nie mamy tego zespołu, to niezależnie jak ambitny będzie nasz plan podboju tej branży, jak dużo będziemy mieć pieniędzy, to się nie uda. Akurat Polska dostarcza takich przykładów, że nie wystarczą ludzie naprawdę z walizką pieniędzy, którzy powiedzieli, teraz będę robił gry, a nie posiadali tego zaplecza niezbędnego, jakim jest dobry, doświadczony i znający się na fachu zespół. Więc znowu, nie wystarczy taka sytuacja, ja mam pomysł na grę, idę do bogatego wujka, wujku, daj mi pieniądze, zrobię to, bo przecież mam świetny pomysł. Nie, muszę mieć ze sobą ten sztab ludzi, którzy to zrobi tak naprawdę. Być może oczywiście pod moim kierownictwem, czemu nie, niemniej jednak oni są niezbędni. A co za tym, po pierwsze trzeba mieć ten zespół, a po drugie trzeba wiedzieć, że zespoły, które robią gry, są to zespoły dość specyficzne, ponieważ one muszą łączyć specjalistów w bardzo wielu dziedzin. I to takich dziedzin, które no, tak średnio do siebie pasują, choćby charakterologicznie, jeśli weźmiemy programistów, ludzi od komputerów, prawda, jakichś tam geeków, nerdów nawet, jak się na nich mówi czasem, którzy fascynują się kodem, tym, jak komputery działają z jednej strony, a z drugiej strony musimy ich połączyć znacznie, zazwyczaj z większą rzeszą artystów, ludzi, którzy tworzą grafikę, dźwięk, muzykę, piszą fabuły, kreują wirtualne światy, to nagle okazuje się, że mamy do czynienia z takim niezłym kotłem przedziwnych charakterów. I bardzo często to nie są poukładani pracownicy, których można jakoś tam standardowymi metodami pozarządzać i będzie dobrze. Nie, trzeba uwzględniać tę specyfikę ich dziedzin, w których są specjalistami i jak te dziedziny są bardzo różne, jakie mają różne wymogi od siebie. Musimy uwzględnić, że całe multum charakterów, jakie tam będzie i że ci wszyscy ludzie są niezbędni, że trzeba nauczyć się nimi zarządzać. Może to jest złe słowo, bo to nie chodzi, że oni nie wiedzą, co robią, oni wiedzą, tylko trzeba umieć pogodzić, sprawić, żeby dobrze się dogadali, żeby efekt ich pracy był jak największy. To jest coś, co też może sprawiać wprawiać w zdziwienie ludzi, którzy nie wiedzą, jak to wszystko działa. Kolejnym bardzo takim elementem, który wydaje się zaskakujący dla ludzi spoza branży, to jest to, że jak już powiedziałem, że to jest dość niepoukładany biznes, a każdy projekt, każda nowa gra, nawet dla doświadczonego zespołu, to jest trochę podróż nieznane. To, ja wiem, że to może takie będzie wydumane porównanie, ale jesteśmy jak Kolumb, który wyrusza do Indii. A gdzie dotarł, tam dotarł. I tak mniej więcej wygląda każdy projekt. My oczywiście wyruszamy naszą małą armadą gdzieś tam w jakim celu, ale bardzo często docieramy zupełnie gdzie indziej. Dobrze, jeśli docieramy. Bywa, że te armady gdzieś tam toną po drodze, ale jeśli to się udaje, to świetnie. Z tym, że my już teraz, nauczeni doświadczeniem, trochę doświadczeń mamy, wiemy, że nie jesteśmy pewni, czy dotrzemy do Indii. W związku z czym staramy się tak wszystko planować, żeby być przygotowani na ewentualnie, że odkryjemy znowu Amerykę. W związku z czym bardzo niechętnie obiecujemy taką, że opowiemy, jak ta podróż długo będzie trwała i którędy ona powiedzie, bo nie jesteśmy do końca pewni, a szczególnie tego czasu podróży. Bardzo często będziemy zmieniać środki transportu. Podczas trochę będziemy podróżować morzem, trochę lądem, trochę inaczej, trochę być może przelecimy balonami. Tak się dzieje. To jest też normalna część tej podróży w nieznane. Bywa tak, że gdy ta podróż parę lat trwa, to gdzieś tam trochę zmienia się pod koniec cel. Orientujemy się, że w tym czasie rynek się zmienił, wymogi się zmieniły, pomysł, który mieliśmy na początku, nie jest taki naprawdę dobry pod koniec. Takie są realia projektów. Oczywiście można by powiedzieć, powinniśmy się ogarnąć i robić to lepiej. Przestać działać tak właśnie chaotycznie, ale próbujemy i ciężko to idzie, więc lepiej moim zdaniem jest zaakceptować ten fakt i odpowiednio działać, odpowiednio się do tego przygotować, odpowiednio planować tę podróż, planować produkcję, planować ewentualne alternatywne drogi, plany awaryjne mieć, przede wszystkim trzymać bufory finansowe, które pozwolą nam nie zatonąć, nie zatopić naszej armady gdzieś w drodze do celu. W tej branży też nie ma recept. Niezależnie od tego, jak długo kto w niej siedzi, jakie nazwisko ma, nie ma prostych recept, jak zdobyć ten sukces. Wzorowanie się na tych najlepszych, którzy osiągnęli sukces, do pewnego stopnia oczywiście ma sens. Natomiast oni też nie znają, nie mają tej recepty. Oni próbowali wiele sposobów, popełnili mnóstwo błędów, o których nam nie mówią, ponieważ oni się oczywiście teraz chwalą sukcesem. Zupełnie nie będą się chwalić całym szeregiem porażek, które na pewno zaliczyli w drodze do sukcesu. Jeżeli patrzymy znowu na tych najlepszych, którym się udało, bardzo często mamy tendencję do niezauważania tych, którym się nie udało, których jest znacznie, znacznie więcej. Jeżeli weźmiemy sobie, jest wiele takich opowieści, takich anegdot branżowych, że weźmiemy sobie choćby firmę Aerovio, która stworzyła grę Angry Birds, która przecież była, chyba wciąż jest jednak gigantycznym sukcesem w grach mobilnych. Musimy pamiętać, że to jest gra, to była któraś tam 50. gra tej firmy, która odniosła sukces, więc oni najpierw zrobili trochę gier, które żadnego sukcesu nie odniosły. Zrobili tą grę, ta gra odniosła gigantyczny sukces i z tego co wiem, od tego czasu nie zrobili gry, która nawet się zbliżyła gdzieś do sukcesu Angry Birds. Nawet oni nie wiedzą, jak powtórzyć swój sukces. Tak to się niestety dzieje. Każdy projekt to nie tylko taka podróż nieznana, ale taki skok na głęboką wodę i skaczemy, ponieważ nie ma gdzieś prostego obejścia, nie ma jakiejś wytyczonej ścieżki bezpiecznej, którą możemy sobie pokroczyć, jakoś to będzie. Na pewno liczy się perfekcyjne wykonanie, czyli ta bardzo wysoka jakość produktu. Musimy o tym ciągle pamiętać, musimy się starać zrobić najlepszą grę, jaka to jest możliwa w ramach oczywiście naszych możliwości. Zrobić grę być może mniejszą, ale lepiej dopracowaną. Nie starać się zrobić bardzo skomplikowanej, rozbuchanej gry, której nie jesteśmy w stanie zrobić i której zrobienie może być okupione tylko na przykład rozmaicimi cięciami jakościowymi. Fajnie oczywiście mieć w naszym pomyśle coś oryginalnego. Oryginalność kompletna nie jest wymagana. Wiele najlepszych gier na świecie, wiele gier, które odniosły gigantyczne sukcesy, nie są specjalnie oryginalnymi produkcjami. Niemniej jednak nasza gra musi mieć jakieś unikatowe elementy. Jeśli ich nie ma, to znaczy, że robimy kopię jakiejś już istniejącej gry, więc w zasadzie po co to robić, skoro gdzieś jest oryginał, który prawdopodobnie jest równie dobry jak to, co robimy. Musimy znaleźć swoje oryginalne elementy w tym, co robimy. To bardzo pomoże nam w widoczności, tego zdobyciu widoczności, w marketingu tego produktu, jeżeli będziemy mogli się pochwalić czymś, czym nie może się pochwalić żadna inna gra. To pomaga, oczywiście. Jeżeli tylko możemy, to w zasadzie musimy mieć ten element wyróżniający. Musimy mieć coś, co tak zwany hook, musimy mieć ten haczyk, na który złapiemy naszych potencjalnych odbiorców. Jeżeli nie mamy, jeżeli robimy grę tylko i jedyne, co o niej możemy powiedzieć, że to jest gra i taka jak tysiące innych. Pamiętajmy, że na rynku pojawia się rocznie, nie wiem, dziesiątki tysięcy gier. Szczególnie jeśli liczymy w to gry mobilne, które się pojawiają w tempie kilku tysięcy miesięcznie, to musimy mieć grę, musimy w naszym pomyśle mieć coś, co przyciągnie jakichś odbiorców. Może to nie będzie odbiorca masowy, nie musimy robić gier dla odbiorcy masowego, ale musimy znaleźć sobie swoich odbiorców i musimy mieć jakąś przynętę, która ich złowi. Nie bardzo da się tutaj robić coś na skróty. Tak jak powiedziałem, jeżeli te produkcje dlatego trwają tyle, ile trwają, ponieważ tworzenie gier jest dość czasochłonnym procesem. I bez tego tutaj się nie da gdzieś znaleźć lepszej metody. Jeżeli bierzemy sobie za cel grę, chcemy zrobić grę podobną jak jakaś gra, w sensie chodzi mi o wielkość gry, czy też gatunek, robiony przez jakiś określony zespół, to nie oczekujmy, że nam się uda tą grę zrobić szybciej podobnym zespołem, albo da się zrobić ją szybciej mniejszym zespołem, bo mamy jakiś chytry plan, mamy na to jakiś sposób, który odkryliśmy tylko my. Nie. Jeżeli nie wiem, naszym celem jest zrobienie gry lepszej niż Wiedźmina, to musimy pamiętać, że za Wiedźminem stoi kilka lat pracy, kilkaset osób i gigantyczne doświadczenie. Jeżeli nie mamy czegoś podobnego, to nie istnieje taki chytry sposób, taka chytra metoda, którą właśnie gdzieś tam my sobie odkryliśmy, że zrobimy to nie posiadając tych samych zasobów czy tego samego czasu. Każdy skrót, każde użycie jakiegoś półśrodka w efekcie powoduje, że stworzymy produkt, który jest po prostu jakościowo dużo gorszy. I tu jest tu jest kłopot. Znaczy potencjalny inwestor, który uważa, że chce wejść w tą branżę, musi się z tym liczyć, że będzie musiał inwestować długo, że będzie musiał poczekać, że nie ma sprytnego metody. Jeżeli ktoś mu obiecuje, że on to wszystko zrobi, co w tej branży robią inni, tylko szybciej i taniej, to go po prostu oszukuje. To się nie da. Co gorsza, bardzo często to nowoczesne podejście do inwestowania, szczególnie startupy, zakłada, że trzeba zrobić bardzo szybko taki MVP, czyli minimum viable product, taki produkt, który spełni pewne minimum wymogów, który można wrzucić na rynek, na tej podstawie podjąć decyzję, jak produkt rozwijać. W grach coś takiego nie istnieje. Oczywiście istnieją takie wersje gry, prototypy, które troszkę pozwalają nam oceniać grę, zanim ona zostanie pokazane publiczności. Natomiast gra, gdy wychodzi na rynek, gdy pokazujemy ją temu anonimowemu odbiorcy, którego nie znamy, już musi być finalnym, skończonym projektem. Oczywiście próbuje się czasem i to nawet z sukcesem, obejść ten wymóg. Są programy typu Early Access, gdzie twórcy wypuszczają grę niegotową, zbierają sobie opinie graczy i modyfikują tę grę i tworzą lepszą, i to nawet czasem funkcjonuje. Są produkty, które odnajdują się w takim systemie, ale jest tych gier bardzo, bardzo mało. Tą szansę na zrobienie dobrego, pierwszego wrażenia mamy tylko raz, więc musimy zrobić taką grę, jaką chcemy, żeby ludzie zobaczyli. Nie możemy zrobić gry w połowie skończonej i powiedzieć, poczekajcie, ją potem kiedyś dokończymy. To się po prostu nie udaje. To się udaje przynajmniej bardzo niewielu tytułom. Więc jeśli ktoś uważa, dobra, no podoba mi się pomysł inwestowania w gry, ale wolałbym to zrobić ostrożnie, najpierw zróbmy taką wersję 1.0, a potem ją kogoś będziemy rozwijać. Raczej nie. Oczywiście są gatunki czy typy gier, które mogą sprzyjać takiemu podejściu, na przykład gry free to play, stale rozwijane i tak dalej, ale znowu, żeby te gry odniosły sukces, to ten dalszy proces pracy nad nimi jest gdzieś zawsze wliczony w całość. To nie jest tak, że mamy pieniędzy tylko na zbudowanie tej pierwszej wersji, a dalej to już jakoś ona na siebie zarobi. Nie, prawdopodobnie nie zarobi i zginie. Musimy mieć pieniądze tak naprawdę na produkcję całości. Ewentualnie tę grę wypuścimy wcześniej, potem będziemy za te pieniądze, które wciąż mamy, ją udoskonalali, aż ona osiągnie lub nie, bo też się tak zdarza sukces. Więc nie. Jeżeli myślicie, że macie jakiś sprytny sposób, to nie macie go. To jestem o tym naprawdę mocno przekonany. Chłopcy z plakatów. Jeśli patrzymy na tych właśnie, którym się udało, no to najlepsze firmy polskie, jest ich naprawdę kilkanaście, takie, które odniosły duży światowy sukces. Chłopcy z plakatów. To warto przyjrzeć się, jeśli już chcemy brać z nich wzór, warto przyjrzeć się, jak oni działali. Jeżeli weźmiemy sobie za przykład CD Projekt, najbardziej znaną chyba polską firmę, jednak z Wiedźminem, to ten sukces najnowszego Wiedźmina, ostatniego, to jest ponad dekada pracy. Ponad 10 lat dochodzi do tego miejsca. To nie jest tak, że ktoś sobie usiadł, pomyślał, zróbmy i za 2 lata, bum, te setki milionów zysku. Nie. Trwało to 10 lat pracy nad samą serią Wiedźmin, czyli budowania zespołu, budowania wiedzy, jak tę grę dobrze robić, zdobywania doświadczenia, ale wcześniej, zanim do tego mogło dojść, firma CD Projekt przez chyba więcej jak dekadę budowała przede wszystkim swój biznes, żeby móc podołać temu wysiłkowi finansowemu, jaki jest, jaki był do tego niezbędny. To jest jeden przykład. Podobnie firma Techland i seria świetnych gier, czy Call of Juarez, czy Dead Island, czy ostatnio Dying Light, to jest efekt też ponad dekady pracy, budowania zespołu, budowania doświadczenia, uczenia się, tworzenia technologii, a wcześniej firma Techland była dystrybutorem, wciąż jest zresztą dystrybutorem gier, który zdobywał pieniądze, żeby móc to robić, to robi w tej chwili najlepiej. 11-Bit Studios, prawda, firma, która zrobiła teraz świetny hit, This War of Mine, świetna gra, oparta o naprawdę bardzo oryginalny pomysł. Znowu, to nie jest jakiś przypadek. To są ludzie, którzy mają 20 lat doświadczenia w branży. Owszem, firma może jest młoda, ale została założona przez ludzi, to jest któraś firma, ona została założona przez ludzi, którzy wiedzą, jak się te gry robi. I to nie jest przypadek, że potrafią zrobić dobrą grę, sukces, ponieważ spędzili nad tym 20 lat, żeby się tego nauczyć. I teraz, owszem, zbierają profity, ale te profity na to trzeba było czasu. I znowu, jeżeli interesuje nas gra w tej najwyższej lidze, z jakiegoś powodu mamy kogoś, kto chciałby dołączyć, to musi się liczyć tym, że sukces osiągnie nie po roku, nie po dwóch, ale po 10 latach. I musi być na to przygotowany. Nie tylko musi być cierpliwy, ale musi też mieć pieniądze, żeby te 10 lat przerwać. Oczywiście też potrzeba do tego trochę szczęścia. To nie jest tak, że wystarczy poczekać te 10 lat. Nie. Trzeba mieć trochę szczęścia, trzeba znaleźć odpowiedni moment, trzeba znaleźć odpowiednich ludzi. Zbudowanie zespołu nie jest łatwe. Musi nam się trochę poszczęścić, że trafią do naszego zespołu ludzie, którzy będą potrafili zrobić to, co chcemy zrobić i będą potrafili zrobić to dobrze. Także jeśli chcemy, jeśli chciałbym sugerować się tym, co robią inni, to właśnie tym, że trzeba mieć sporo cierpliwości w tej branży. A później jest już tylko łatwiej, tak naprawdę. Bo gdy zbudujemy sobie markę, to już ta marka pozwala nam działać szeroko, wychodzić czasem nawet poza branżę gier wideo, bo możemy pójść w kierunku filmu, możemy pójść w kierunku zabawek, wszystkiego, gier planszowych. Mnóstwo rzeczy może się wydarzyć związanych z tym biznesem, który budujemy. Jak po pierwszych kilku latach mamy już naprawdę zgrany, doświadczony zespół, więc wszystko jest łatwiej. Mamy ten zespół przede wszystkim, więc znacząco łatwiej jest budować nowe, ambitne projekty, gdy już mamy taki zespół. Już wiem, jak się to robi, mamy te procesy produkcyjne dopracowane. Jeżeli mamy swoją technologię, to już sobie udoskonaliliśmy pod nasze potrzeby, dostosowaliśmy sobie sposoby pracy pod nią. Możemy próbować robić jeszcze bardziej ambitne projekty z dużą szansą powodzenia, ponieważ wyeliminowaliśmy większość problemów. Ale to nie znaczy, że wszystko jest już jasne, że teraz to już tylko właściwie jest zbieranie profitów, bo nie takie duże firmy, nie tacy kolosy padali, nie takie kolosy padały w branży gier. Pamiętajmy, że było sporo wielkich firm, które już nie istnieją, które robiły fantastyczne gry. Było sporo dużych nazwisk, które firmowały świetne gry, a którzy od pewnego czasu nic nie robią. Więc nawet oni nie mają tej recepty i gwarancji sukcesu. Ale wiadomo, jest łatwiej. Jeżeli mamy taki dobry zespół, pieniądze, markę, to już możemy robić tak zwane produkcyjniaki. To nie znaczy, że to złe gry, tylko że to są, że to już jest łatwiej, że to się robi troszkę bardziej produkcja masowa niż taka podróż nieznana. Tam już jest bardziej, robi się to bardziej taśmowo. I to oczywiście też ma swoje pewne zalety, bo no, wtedy to już można coś przewidywać. Myślę, że jeśli weźmiemy sobie, no nie wiem, Activision firmę i serię Call of Duty, to oni mają dość sprecyzowane prognozy, ile zarobią na kolejnych edycjach gry Call of Duty. Dla nich to już nie jest podróż nieznane, tak jak dla większości zaczynających ten biznes. Ale znowu, im to zajęło parę dekad, aby ten komfort mieć. Jeżeli zaczynamy, absolutnie go nie mamy. Tyle o branży ogólnie, natomiast teraz troszkę więcej o ludziach, którzy tę branżę tworzą, o tych zespołach, o ludziach, którzy tworzą te zespoły. Kim oni są? Sytuacja jest obecnie taka, że każdy może zrobić gry. To nie są jacyś specjalnie naznaczeni ludzie, nie mamy na czoło tajemnego symbolu, który nas wyróżnia z tłumu. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, jak każdy z nas. W tej chwili sytuacja jest taka, że mamy dostęp do super narzędzi, które bardzo proces tworzenia gier ułatwiają. Gotowe technologie, gotowe silniki, świetne narzędzie do tworzenia grafiki, dźwięku, cokolwiek tam potrzebujemy jeszcze do gry stworzyć. Kiedyś, gdy robiło się grę, trzeba było sobie te narzędzia po prostu napisać, ponieważ istniejące narzędzia były bardzo marne albo niedostępne. A teraz? Teraz narzędzia są gotowe. Potrzebujemy narzędzia do animacji, mamy świetne narzędzia do animacji, potrzebujemy programy graficzne, jest ich multum, są fantastyczne. Potrzebujemy gotowy silnik. Właściwie nie wiadomo, który wybrać, bo jest ich tak wiele. Tu nie mamy przeszkód. Wiedza? No, rany, jest wszystko. Jest dziesiątki książek, setki artykułów w internecie, tysiące filmików na YouTubie, które opowiadają o wszystkich aspektach chyba tworzenia gier. W zasadzie to głównym problemem to jest skąd wziąć czas, żeby to całą wiedzę pochłonąć. Jest, jest Google, ta wyszukiwarka, w której wystarczy wpisać cokolwiek, co nas interesuje i zaraz znajdziemy mnóstwo bardzo cennej i przydatnej informacji. Nie ma problemu więcej. Nie trzeba gdzieś tam zdobywać, przemycać, kserować map pamięci, jak to się kiedyś robiło, i podręczników systemowych. To wszystko jest. W większości wypadków nawet jest dostępne za darmo. Nie trzeba nawet specjalnie inwestować w tę wiedzę. Owszem, fajnie czasem zapłacić, bo dostaniemy coś prawdopodobnie lepszego, lepiej podanego. Niemniej jednak, jak ktoś ma węża w kieszeni, to także da sobie doskonale radę. I jeszcze jeden bardzo element istotny, którego jeszcze kilka lat temu nie było, mianowicie istnieje cyfrowa dystrybucja. Nasza gra może być w sekundzie, gdy ją skończymy, dostępna dla, potencjalnie dostępna oczywiście, dla graczy, do, nie wiem, setek milionów graczy na całym świecie. To jest coś, za co kiedyś dalibyśmy się pokroić, bo kiedyś, żeby nasza gra dotarła do klienta, to trzeba było tą grę nagrać na nośnik, na dyskietkę najpierw, potem wytłoczyć w tłoczni, to jeszcze dłużej trwało, ponieważ to trwało miesiącami, zapakować do pudełek, ktoś te pudełka musi dostarczyć do sklepów i ludzie w tych sklepach muszą te pudełka kupić. Jeżeli chcemy, żeby te sklepy były za granicą, to musimy znaleźć partnera za granicą, który to zrobi, zlokalizuje grę, przetłumaczy, wsadzi do pudełek z odpowiednim językiem i dostarczy do egzotycznych sklepów w egzotycznych miejscach. Jeżeli chcemy dotrzeć, nie wiem, do Japonii, musimy znaleźć kogoś z Japonii. Jeżeli chcemy dotrzeć do Chin, to z Chin. Jeżeli do Stanów, to w Stanach. Nie było innej możliwości. Ktoś musiał się tym zająć. Musieliśmy znaleźć takiego partnera. Ten proces docierania do klientów na całym świecie nie trwał sekundy, tak jak teraz, tylko trwał wiele miesięcy, czasem lat. Teraz potencjalnie możemy naszą grę dostarczyć wszystkim, którzy ją będą chcieli w nią zagrać i oczywiście dowiedzą się, bo tu jest prawdziwa przeszkoda. Natomiast nie ma przeszkody w fizycznej dystrybucji. Więc jeśli czujemy potrzebę stworzenia gry, jeśli czujemy potrzebę dotarcia do ludzi, podzielenia się, no nie wiem, czymkolwiek chcemy się podzielić w tej grze, mamy pełną dowolność tematyki, to nie mamy żadnych przeszkód. Więc teoretycznie w zasadzie każdy może to zrobić. Nie ma tam ograniczeń żadnych narodowościowych, wyznania, wieku, doświadczenia. Musi mieć tylko produkt, który będzie się nadawał do dystrybucji. Natomiast faktem jest, że nie każdy grę zrobi. To, że ten potencjał istnieje, to nie oznacza, że każdy potrafi go wykorzystać. Bo gry zaczyna robić się łatwo. Mamy to multum, wybierzemy sobie silnik, możemy sobie wybrać w tej chwili najlepszy silnik do tworzenia gier, jaki istnieje. Niech to będzie, powiedzmy, Unreal. Prawda? Możemy robić gry na Unrealu. Kiedyś za tę przyjemność trzeba było zapłacić na przykład 1,5 miliona dolarów z góry. Teraz każdy może tę technologię użyć i zrobić swoją grę. I to jest łatwe. Siadamy, mamy pomysł, bierzemy silnik, zaczynamy coś grzebać. Jest nas na początku kilku. Wszyscy są entuzjastycznie nastawieni. No i robimy. Niestety rozpoczęliśmy właśnie podróż nieznane, które nie wiadomo, ile potrwa. A z doświadczenia wiem, że trwa długo. I z biegiem czasu idzie nam coraz gorzej. Ludzie się zniechęcają, wykruszają, efekty nie są takie, jak myśleliśmy. Okazało się, że nie jesteśmy tacy świetni. Okazało się, że te pomysły, które mieliśmy, które sobie tam, nie wiem, spisaliśmy w kajecie, gdy zostały zrealizowane, nie są wcale fajne. Zaczynamy się zniechęcać i powoli projekt umiera. Jeżeli nie będziemy zdeterminowani, jeżeli nie będziemy mieć dobrych pomysłów, jeżeli nie przypilnujemy tego naszego zespołu i nie zrealizujemy gry, to gra nie powstanie. I takich projektów były już pewnie tysiące w Polsce, jeśli nie więcej, które zaczynały się tam gdzieś z przytupem, w jakimś gronie, a potem umierały, bo zabrakło tej determinacji, żeby projekt skończyć, zabrakło determinacji przede wszystkim, żeby pokonywać przeszkody, których jest coraz więcej, im dłużej trwa projekt, im bardziej rozwijamy, zamieniamy nasze koncepcje w prawdziwą grę, tym ilość problemów się mnoży i bardzo często twórcom, takim aspirującym twórcom brakuje chęci. Więc nie wystarczy powiedzieć, ja mam pomysł na grę, to już jest oryginalny bardzo pomysł i w zasadzie wszystkiego, czego ja potrzebuję, to są pieniądze. Nie, bo też pieniądze nie rozwiązują tych wszystkich problemów, a przeszkód w czasie produkcji jest bardzo dużo. I krytyczne jest to doświadczenie. Jeżeli będziemy mieć w zespole kogoś, kto już ten proces choć raz przeszedł, który ma świadomość, ile tych przeszkód będzie, który potrafi gdzieś tam z pewnym wyprzedzeniem działać albo przygotowywać się na potencjalne przeszkody, tym szansa, że uda się dowieść projekt do końca, rośnie. Więc bardzo, bardzo sceptycznie podchodzę do ambitnych projektów realizowanych przez ludzi bez doświadczenia, a tym bardziej sceptycznie podchodziłbym do nich, gdybym miał dać im pieniądze. To nie znaczy oczywiście, że się nie udaje ludziom zrobić. Mi kiedyś też powierzono pierwsze pieniądze, abym zrobił swoją pierwszą komercyjną grę. Akurat to była bodajże moja trzecia gra w ogóle. Wcześniej zrobiłem dwa projekty jakby do szuflady, więc czegoś się tam nauczyłem. I nie byłem kompletnym żółtodziobem. Ktoś mi zaufał jednak i dał mi te pieniądze i zrobiłem tą pierwszą grę. I już. Niemniej jednak bardzo przestrzegałbym potencjalnych inwestorów, żeby inwestowali w ludzi bez doświadczenia. Jeśli już, to trzeba to robić ostrożnie. Trzeba zapytać się, czy nie mogą kogoś dokooptować do tego zespołu, który to doświadczenie zwiększy i będzie w stanie przestrzec tych ludzi przed możliwymi pułapkami. Bo tak naprawdę twórcy dzielą się na tych, którzy zrobili swoją pierwszą grę, a którzy jeszcze jej nie zrobili, tylko aspirują do jej zrobienia. I to nieważne, ile zrobili prototypów, małych gier, jakichś tam podchodów i tak dalej. Liczy się zrobienie kompletnej gry, całościowo. Takiej gry, która gdzieś tam zaistniała na rynku jako gotowy produkt. Skończony, nie jako tam wersja tymczasowa, próbna, prototyp czy coś. Tylko gotowy produkt, który przeszli cały cykl tworzenia gry. To już jest duży krok do przodu. To jest taki, nie wiem, rytuał przejścia, jak to się nazywa, gdzie stajemy się takim pełnoprawnym twórcą gier. I im więcej tych gier zrobimy, tym oczywiście jest nam łatwiej przewidywać potencjalne problemy. Więc to nie wystarczy. To nie wystarczy być synem bogatego ojca i powiedzieć, tato, grałem dużo w gry, to teraz zrobię grę, daj mi pieniądze. I to się uda. Nie przywołując tu konkretnych przykładów, wiemy, że to się nie udaje, bo takie sytuacje również były. Ale często jest tak, że mamy ludzi z doświadczeniem, którzy już troszkę sobie popracowali nad grami w różnych studiach, gdzieś tam trochę się nauczyli, w pewnym momencie szukają inwestora. I tak, to są potencjalnie interesujące propozycje dla ludzi, którzy by chcieli inwestować pieniądze w branżę. Mianowicie ci ludzie mają jakieś pomysły, ale pomysły to ma każdy. Ale oni mają jakieś takie pomysły, które przynajmniej zweryfikowali poprzez swoje poprzednie doświadczenia. To nie są totalnie pomysły wyciągnięte z kapelusza, tylko jest to coś, co przynajmniej oni zweryfikowali z tym, ze swoją wiedzą. Więc to już jest pierwszy próg na drodze do wykonalności tych realizacji tych pomysłów został pokonany. Ci ludzie najczęściej wiedzą, jak realizować swoje rzeczy, ponieważ pracowali już przy grach i trochę się nauczyli. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że im się nie uda. Zazwyczaj ci ludzie też potrafią w miarę rozsądnie wydawać pieniądze. To nie jest tak, że oczekują nagle milionów, za które sobie nakupą gadżetów, bajerów, nowe samochody, a potem to się będą martwić. Nie, oni wiedzą, że celem jest zrobienie gry. Celem nie jest wzięcie pieniędzy inwestora i zabawienie się, bo to oczywiście jest być może fajne, ale długofalowo nie przynosi dobrych korzyści. Więc potrafią w miarę rozsądnie tymi pieniędzmi zagospodarować, żeby osiągnąć cel. Nie będą kupować głupot, nie będą inwestować w rzeczy niepotrzebne, raczej skupią się na tym, co jest niezbędne. Mają pewne wyczucie, bo bardzo wiele rzeczy związanych z grami opiera się na jakimś wewnętrznym wyczuciu twórców. Ciężko jest powiedzieć często, że ja uważam, że to zadziała, nie zadziała, albo to jest dobry pomysł, albo posiłkuję się konkretnymi argumentami. Naprawdę sporo to jest taki, jak to mówią Amerykanie, gut feeling, gdzieś tam na brzuchu siedzi, że to będzie dobre, albo to będzie niedobre. Oczywiście, jak zadamy sobie dużo trudu, to w końcu znajdziemy argumenty, które to popierają. Niemniej jednak dużo się opiera. Okej, to nie zadziała. Jestem przekonany, że tutaj to nie będzie dobre, albo to jest świetny pomysł. To się też nabiera z wiekiem i z doświadczeniem w tej branży. Ludzie bez doświadczenia młodzi po prostu nie potrafią ocenić wielu rzeczy, nawet nie potrafią właśnie tak ocenić na wyczucie. Im prawdopodobniej większość rzeczy, które wymyślą, będzie się niesłychanie podobało. Natomiast człowiek z pewnym doświadczeniem odrzuca już część swoich pomysłów, które na pierwszy rzut oka nawet wydają się świetnie, ponieważ gdzieś tam czuje, że coś za nimi niedobrego stoi. I to jest moim zdaniem taki optymalny twórca, jeśli chodzi o inwestowanie. Z pewnym doświadczeniem, z dobrymi pomysłami, z jakimś rozsądkiem, jeśli miał jakieś wcześniej doświadczenia biznesowe, to jeszcze lepiej, bo on już wie, jak to z pieniędzmi jest w biznesie i do czego są potrzebne i którego dnia, miesiąca trzeba pewne pieniądze mieć, żeby się rozliczyć z państwem lub z ludźmi. No i przede wszystkim ma sporo tego wewnętrznego wyczucia, które pozwala mu oceniać, który krok wykonać, a którego nie wykonać. Myślę, że taki twórca, jest ich sporo właśnie ludzi, którzy chcieliby się uniezależnić od pracodawcy obecnego, zrealizować być może trochę niesztampowe pomysły, które trudno jest zrobić w ramach firm istniejących i tak dalej. I oni najbardziej potrzebują inwestorów i chyba wydaje mi się, że inwestycje w nich są stosunkowo najbardziej opłacalne. Chociaż nie wiem, może w akcje CD Projektu są opłacalne. Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, jak to zważyć. Ten twórca najczęściej też, taki szukający inwestora i mający doświadczenie i tak dalej, ma najczęściej zespół. On wie, że sam ma nikłe szanse na zrobienie projektu. Oczywiście to nie znaczy, że nie zdarzają się jednostki szukające właśnie inwestorów i szukające możliwości budowania swojego zespołu. Tak się też zdarza. Natomiast ci ludzie albo mają ten zespół już ze sobą, albo mają na tyle dużo doświadczenia i przede wszystkim znajomości w branży, że są w stanie taki zespół relatywnie szybko stworzyć. I to stworzyć nie ludźmi, którzy z naboru gdzieś tam, z ogłoszenia, tylko ludźmi konkretnymi, którzy znają, z którymi pracowali, których potrafią dobrze ocenić, którzy wiedzą, co się będzie potrafiło, a przede wszystkim potrafią tych ludzi zachęcić do pracy nad swoim projektem. Bo głównie będą operować na ludziach, z którymi już pracowali i wiedzą, że jakoś tam mają wspólne zainteresowania i wspólne spojrzenie. Więc to tylko zwiększa szansę tego. Jeżeli rozmawiam z kimś takim, to ten ktoś będzie, on będzie myślał całościowo, nie będzie myślał, kurczę, dajcie mi pieniądze, bo coś muszę robić, tylko on będzie myślał, dajcie mi pieniądze, bo ja wiem, jak rozsądnie je zagospodarować, jak zrobić dobrą grę, wiem, jak zrobić zespół, wiem, jak poprowadzić projekt. Po prostu. Więc tacy ludzie gdzieś w środku, nie nowicjusze, nie może jacyś tam już ludzie ugruntowani, bo ci rzadko kiedy, ci już prawdopodobnie mają swoje studia i inwestor, pewnie też potrzebuje zawsze, dobry inwestor się może przydać, jak da pieniądze, a mało będzie wymagał, to przecież nikt go nie pogoni. Gdzieś zawsze się znajdują w środku ludzie, którym znudziła się praca dla kogoś, chcieliby pracować dla siebie, a to nawet nie o to chodzi, że chcą pracować na siebie, tylko chcą robić swoje gry. Bo owszem, oczywiście dostać się do branży nie jest specjalnie trudno. Nie powiem, że jest łatwo, ale nie jest trudno. Tylko musimy się z tym liczyć, że jeżeli nawet dostaniemy się do branży, to szanse na realizację swojej gry będziemy mieć nikłe, czy swoich pomysłów. Gdzieś tam oczywiście po latach, na drogach awansu i tak dalej, pewnie nasze możliwości się zwiększą. Natomiast póki co jesteśmy skazani na to, na robienie tego, co nam ktoś każe. Natomiast możemy mieć swoje ambicje, możemy mieć swoje nawet dobre pomysły, które fajnie byłoby samemu zrealizować. I wtedy jednym sposobem jest to po prostu zrobienie tego samego. A to się w grach robi się bardzo ciężko bez pieniędzy, bo jak powiedziałem, to są długofalowe podróże. Ktoś musi trzeba przeżyć tę podróż. Trzeba przeżyć na takim najniższym poziomie, czyli coś jeść przez ten czas. Choćby. Niestety, jak już tak gdzieś ci ludzie zaczynają szukać inwestorów na rynku, okazuje się, że z punktu widzenia inwestorów finansowych, ale nie tylko, większości ludzi, nawet ludzi, którzy prowadzą trochę inne biznesy, to następuje pewne takie nieoczekiwanie starcie się kompletnych różnych spojrzeń na pewne kwestie. Zazwyczaj jest tak, że twórcy gier znają się doskonale na robieniu gier. Natomiast średnio znają się na biznesie. Już na takim biznesie na wysokim poziomie to znają się bardzo mało. Może potrafią prowadzić firmę. Bardzo często potrafią prowadzić prostą firmę, zatrudnią sobie księgowość, wiedzą co i jak, nie dadzą się zatopić kontroli skarbowej od razu i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie biznesu w szerszym ujęciu, business development, czy w ogóle jakieś takie bardziej zaawansowane finanse, nie mają pojęcia. Na swoim przykładzie oczywiście o tym mogę mówić. Ja wiem, jak prowadzić firmę, wiem, jak robić gry, to najbardziej. Natomiast jeżeli przyjdzie mi przyjdzie mi zrobić biznesplan, no dobra, zrobiłem jeden biznesplan w życiu. I tą część dotyczącą gry mogę wypełnić, bo na tym się doskonale gram, natomiast część biznesową i finansową musiała mi wypełnić firma konsultingowa, bo nie miałem żadnego pojęcia, co się tam wpisuje. I wypełnili to, że liczbami, które nie wiem, skąd się wzięły i nie wiem, jak je wyliczyli. Myślę, przez dobre kilkanaście lat działania gier ja nie wiedziałem, co to jest P&L, czyli profit and loss, takie prognoza, szczególnie prognoza zysków i strat. Nie znam tego terminu, co nie zmieniało faktu, że zrobiłem trochę gier i nawet one się posprzedawały i przyniosły pieniądze. Natomiast gdy się zaczyna rozmawiać z inwestorami, a szczególnie poważnymi, nagle się pojawiają takie tajemnicze sformułowania. I twórcy gier przeważnie nie wiedzą, co powiedzieć. Generalnie bardzo ciężko jest w tej branży odpowiedzieć na pytanie, jakie są prognozy, ile zarobimy, jakie są nasze oczekiwania, czego się można spodziewać po roku, 5 latach i coś, ponieważ większość z nas nie ma o tym zielonego pojęcia, bo my nie jesteśmy analitykami finansowymi, my jesteśmy twórcami gier. My umiemy robić gry. Zapytajcie nas, jak się robi gry, jak ją będziemy robić, co w niej ma być fajnego, to powiemy. Możemy gadać godzinami, natomiast ile się sprzeda sztuk, możemy to jakoś tam, nie wiem, z fusów wywróżyć. Mniej więcej takie są nasze możliwości. Rynek znamy bardzo, bardzo tak na wyczucie. Wiemy, co się nam podoba, wiedzę, co się podoba innym. Możemy poobserwować, jak się pewne gry sprzedają, ale nie prowadzimy badań rynkowych. Nie wiemy, jakie są preferencje klientów. Nie mamy do dyspozycji agencji, które się tym zajmują. My się znamy robieniu gier. Więc jeżeli ktoś przychodzi i z pieniędzmi, znajduje się chętny i pyta z nas, jakie są właśnie, jak wygląda rynek, jakie są nasze oczekiwania, ile zarobimy, to nie otrzyma zbyt satysfakcjonujących odpowiedzi. Ale właśnie chodzi mi o to, żeby miał tego świadomość. Jeżeli on powinien się nas zapytać, czy my wiemy, jak zrobić grę, jak zrobić, żeby ona była dobra i jak ją zrobić, żeby zmieściła się mniej więcej w budżecie i czasie, i ile będziemy potrzebowali pieniędzy na to i tak dalej. Na to udzielimy odpowiedzi. Natomiast jeżeli go interesują wszystkie poważniejsze biznesowe czy też finansowe pytania, to nie jesteśmy w tym dobrzy, bo jesteśmy dobrze w robieniu gier i to go najbardziej powinno interesować. Trochę musi mieć świadomość, że właśnie troszkę rozmawiając z twórcami gier, to będzie rozmawiać z takimi ludźmi, z takimi odkrywcami, którzy chcą gdzieś tam płynąć, odkryć nowy rąd, a nie koniecznie z księgowymi, którzy gdzieś tam się będą interesować, ile to przyniesie i kiedy. Bardzo rzadko celem naszym jest właśnie w grach pieniądz. Nie wiem, co to są strategie wyjścia, jeżeli ktoś pyta, no dobra, zainwestuję w was, ale jak ja potem wyciągnę te pieniądze, tą inwestycję, jak ja na niej zarobię. Ja wiem, że to nieoczekiwana odpowiedź, ale odpowiedź najlepsza i najbardziej pasująca, to nie mamy żadnego pieniędzy, to twój problem. Nasz problem jest taki, żebyś dał nam pieniądze, żebyśmy zrobili zajebistą grę. Natomiast jak ty sobie z tego wyciągniesz kasę, to wymyśl to. I to jest bardzo często, to już wiem z doświadczenia tylko swojego, ale wielu znanych, to jest taki właśnie podstawowe miejsce konfliktu między ludźmi, którzy myślą o inwestycji w grach, a ludźmi, którzy tych pieniędzy poszukują. Niestety nie bardzo znajduje się jakiś pośrednik, który mógłby nam obu stronom w tym pomóc. To jest być może jakieś pole do zagospodarowania w przyszłości. Bardzo słabo wypadamy biznesowo, ale dlatego, że bardzo dobrze znamy się na robieniu gier, a nie na robieniu biznesu. Jeżeli ktoś nam tę działkę zagospodaruje, to może liczyć, że dzięki temu stworzymy jakiś dobrze funkcjonujący biznesowy organizm. Ale próba przerzucenia na nas tego wysiłku nie przyniesie dobrego rezultatu. Bo my jesteśmy przede wszystkim artystami. Taka to jest prawda. Tak się czujemy w większości wypadków. Podchodzimy do tego, co robimy z olbrzymią pasją. Robimy te gry dlatego, że chcemy je robić, a nie dlatego, że to jest jakaś lukratywna kariera. I już. i dlatego ją wybraliśmy, bo w tym siedzą gdzieś grube pieniądze. Robimy, angażujemy się właśnie dlatego, że chcemy to robić, uważamy, że to jest fajne, że ciągnie nas coś do tego. Tak jak artystów, jakaś chęć tworzenia. Dla nas liczy się jakość najbardziej. Chcemy robić gry, które są najlepsze, jak to jest tego możliwe i chcemy, żeby ktoś nam to umożliwił. Najczęściej dając nam pieniądze. Dla nas pieniądze to jest nagroda za to, za ten wysiłek. Robimy gry dlatego, że chcemy je robić i za to dostać pieniądze, a nie robimy gry, żeby na nich zarobić. Gdzieś tam. Oczywiście nie da się od tych pieniędzy odejść zupełnie. Chociaż są też twórcy, którzy robią gry, żeby je robić dla siebie. Tak się też zdarza, tacy prawdziwi artyści. Niemniej jednak chcemy, żeby pieniądze były nagrodą, a nie celem. Dlatego też bardzo często rezygnujemy, pracujemy ponad normy, nie oczekując wynagrodzenia, ponieważ jesteśmy mocno zaangażowani w to, co robimy. I to trzeba umieć wykorzystać właśnie. Tak mi się wydaje, potencjalni inwestorzy powinni umieć to wykorzystać i nie próbować wtłoczyć nas w takie ramy, które jemu pasują do jego wizji generalnie biznesu. Moja rada, nie wiem, czy to ani, no taka rada dla potencjalnych inwestorów, którzy przyjdzie właśnie rozmawiać z tymi twórcami, żeby pomyśleli sobie jako o takim bardzo sprytnym ogrodniku, że my jesteśmy takimi roślinami, znaczy my twórcy jesteśmy takimi roślinami, które jeśli się dobrze oświetli, dobrze nawiezie, da się im spokój, to pięknie rozkwitną, przyniosą, czy wydadzą owoce, to może lepsze. Wydadzą owoce, które potem będzie można z korzyścią spieniężyć. Jedyny problem to, żeby wybrać najlepsze rośliny, najlepsze te takie zalążki, nazwijmy to, i pozwolić im działać poprzez usunięcie przeszkód, zapewnienie możliwości rozwoju, bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy na tę historię sukcesu, szczególnie historię sukcesu Wiedźmina, to jest właśnie taka firma, która tak działała. Trochę wiem, bo spędziłem tam 5 lat. To była taka firma, gdzie właściciele właśnie pozwolili twórcom działać. Dawali im możliwości, gigantyczne możliwości realizacji tego, co chcą robić i robienia najlepszej gry, jaka była to możliwa. I to teraz im gigantycznie procentuje właśnie takie podejście. To, że nigdy nie żałowali pieniędzy, wiedzieli, że pieniądze są środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest zrobienia świetna gra i że to się opłaci. I teraz właśnie widzimy, jakie są rezultaty. To była bardzo, bardzo dobra strategia. To była właśnie taka strategia takiego sprytnego ogrodnika. Pozwolili ludziom działać. No bo właśnie, bo to ludzie, nie pieniądze. Pieniądze są tylko środkiem, na przykład ludzie są najważniejsi. Nie wystarczy wziąć przypadkowego zespołu i zasilić go pieniędzmi. Nic się nie wydarzy. Nie wystarczy powiedzieć, mam miliony, przyjdźcie do mnie i róbcie grę, bo taki mam kaprys, bo przyjdą ludzie, którzy interesują głównie te miliony, tak naprawdę. Trzeba sobie poszukać. To jest tak, że tak jak ten ogrodnik, trzeba znaleźć odpowiednie rośliny, nie brać pierwsze z brzegu, bo możemy posadzić sobie w ogrodzie chwasty. Jedyny efekt, jaki będziemy mieć, to chwasty. Musimy wybrać sobie odpowiednich ludzi, musimy stworzyć odpowiednie warunki. Nie wystarczy prosta recepta, dam pieniądze i sprawa rozwiązana. Owszem, pieniądze pomagają gigantycznie w tym biznesie, w branży gier. To jest, te najlepsze produkty, które widzimy, powstały dlatego, że ktoś bardzo rozsądnie tam wydał pieniądze na ludzi, którzy te produkty zrobili. I to, myślę, jest wszystko dokładnie, co chciałem powiedzieć o tym, jak wygląda ta branża dla potencjalnych inwestorów. Oczywiście raczej nie ogląda tego żaden inwestor. Niemniej jednak mam nadzieję, że trochę, jeżeli ktokolwiek właśnie będzie miał okazję rozmawiać z takimi ludźmi na temat potencjalnych inwestycji w branżę, to żeby pamiętał to, o czym tu mówiłem, żeby starał się im wyedukować potencjalnych inwestorów branżowych, ponieważ potrzebujemy ich. Branża potrzebuje ludzi, którzy będą chcieli inwestować w nią pieniądze, bo tylko to pozwoli jej na jeszcze lepszy rozwój. Tak jest nieźle, ale myślę, że będzie jeszcze lepiej. Pamiętajcie, że naszym planem jest jest długofalowym planem polskiej branży i stanie się najlepszą branżą gamedevową na świecie. Na początek chcemy pobić Niemców, bo mamy do nich najbliżej. To ja dziękuję.